jak moi moi bracia zapraszają mnie, bo to zawsze tak jest, że trudniej się mówi wśród swoich. Nawiążę do tego, co ojciec Paweł powiedział, że byłem tutaj przez rok, byłem wtedy chyba trochę chudszy, nie miałem takiego zarostu, bo byłem wtedy klerykiem jeszcze, nie jako ojciec, tylko jako kleryk. Nawet zdarzyło mi się pomagać tutaj ojcu Grzegorzowi Kluzowi w duszpasterstwie szkół średnich Katamaran, pomagałem w prowadzeniu scholi. To były takie czasy. 2000 rok, czyli już 13 lat temu. Mówię też o tym, ponieważ ten dzisiejszy temat, który ojciec Paweł mi zadał, jest poniekąd związany z tym moim pobytem tutaj w Gdańsku. Powiem dlaczego. Mój pobyt tutaj nie był pobytem z mojej własnej decyzji, tylko zostałem tutaj wysłany, no, można powiedzieć, za karę, za to, co tam nie tak mówiłem, czy się zachowywałem. Myślę, że to można jasno i otwarcie powiedzieć. I powiem szczerze, że ten rok tutaj w Gdańsku był dla mnie niełatwym, a może nawet bardzo trudnym czasem. To znaczy, mogę powiedzieć, że będąc tutaj w Gdańsku, w klasztorze, wśród ludzi, wśród braci, pozbyłem się przeróżnych złudzeń, które posiadałem co do swego własnego zakonu i do pracy, jaka mnie czeka w przyszłości. I to, że poznałem później odnowę w Duchu Świętym, kiedy już wróciłem do Krakowa jako kleryk, uratowało moje powołanie. Myślę, że nie tylko uratowało moje powołanie, ale uratowało mnie jako chrześcijanina. Bo mogę chyba powiedzieć, że nawróciłem się dzięki odnowie w Duchu Świętym w zakonie. To tak może dziwnie brzmi, że ktoś się nawraca w zakonie, ale naprawdę tak to widzę. Dominikańska szkoła wiary, ja myślę sobie, że to nie jest tylko kwestia rozważania teologii, tylko jak sama nazwa wskazuje, Dominikańska szkoła wiary, a wiara w jakiś sposób musi być przeżyta. Ojcze Pawle, przyniesie ojciec mi ten... Wiara musi być też przeżyta, przemodlona, a nawet głównie, nie też, tylko przede wszystkim, a później dopiero pogłębiona przez studia teologiczne czy filozoficzne. Myślę, że właśnie studia są czymś, czy powinny być, to jest moje zdanie, każdy musi się z tym zgadzać, czymś wtórnym wobec doświadczenia wiary, spotkania się z żywym Bogiem. I dlatego jak najbardziej temat Ducha Świętego, który jest ożywicielem, bardzo pasuje i do Dominikańskiej Szkoły Wiary, i do tego właśnie mojego pobytu tutaj, i z tym, co później się wydarzyło. Jak Państwo może zwróciliście uwagę w tej notce biograficznej, moja praca magisterska dotyczyła trochę odnowy w Duchu Świętym, ponieważ temat mojej pracy magisterskiej to było rozważenie instrukcji Kongregacji Nauki Wiary, która się wtedy pojawiła na rynku wydawniczym, można powiedzieć, instrukcji modlitwa w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga. I praca była zatytułowana Problematyka charyzmatycznej modlitwy o uzdrowienie. Nie wiem dlaczego, już nie ma ojca Pawła, ale właśnie niektórzy bracia uważają, że w związku z tym jestem jakimś specjalistą od Ducha Świętego i od tych kwestii charyzmatycznych i tak dalej. Chociaż sam do końca wcale za jakiegoś tam specjalistę w tej dziedzinie się nie uważam. Natomiast no, coś tam do powiedzenia o tym Duchu Świętym mam. Jeżeli Państwo będziecie mieli w trakcie jakieś pytania, proszę sobie łaskawie gdzieś tam je notować. Czy dzisiaj, jeżeli nam zostanie troszeczkę czasu, to jeszcze dzisiaj spróbuję na niektóre z nich odpowiedzieć, jeżeli będę potrafił, albo jutro poświęcimy więcej na to czasu. To, co będę mówił, głównie no, chciałem skoncentrować wokół czego, żebyście Państwo też ewentualnie mieli do tego dostęp i mogli sobie studium tego, co mówię, trochę pogłębić. No, podstawową, no, dominikańską lekturą o Duchu Świętym i chyba no, na rynku teologicznym najlepszą to jest Yves Congar, dominikanin, Wierzę w Ducha Świętego. Ja przywiozłem ze sobą tylko pierwszy tom, ale są trzy tomy tego. Wspaniała teologia, głęboka i bardzo dobra. napisana w taki sposób, że naprawdę można czytać bez jakichś większych studiów teologicznych. Zresztą po tym można też poznać dobrą teologię. Jak się coś czyta i się to rozumie, a jest to teologia, to znaczy, że to dobra teologia. Na przykład takim teologiem w moim przekonaniu był też, jest Benedykt XVI, właśnie też dzięki temu, że potrafi pisać o rzeczach bardzo trudnych, w bardzo prosty sposób. To jest pierwsza rzecz, a druga, też klasyk, to wszystko są, to jest 95 bodajże, to 98 rok, René Laurentin, Nieznany Duch Święty. I to już jest tylko jeden tom. I to jest z kolei rzecz taka, można by było powiedzieć, popularna, naukowa, ale też bardzo dobra. Jeżeli ktoś, ja przynajmniej czytałem tę książkę kilkakrotnie i za każdym razem czytając tę książkę miałem wrażenie, że autor pisze o czymś, o czym ja już wiem, ale odkrywa przede mną to w taki sposób, że wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, jak można na to popatrzeć. Więc książka dla mnie osobiście bardzo odkrywcza i myślę, znając recenzję też tej pozycji, naprawdę dobra. Jeżeli Państwo chcecie, możecie sobie wziąć, obejrzeć. Czyli te dwie książki będą w jakiś sposób, mogą stać się pogłębieniem tego, co mówię, stały się też inspiracją dla mnie do tego, co chcę powiedzieć. Na czym... Tak, proszę bardzo. Na czym chcę poprzeć tą... Co będzie bazą jakby tej mojej opowieści o Duchu Świętym? Otóż, tak jak powiedziałem, doświadczenie przede wszystkim osobiste. Ale także bazą takiego rozważania naszego musi być, jutro bardziej się na tym skupimy, doświadczenie Kościoła. Na pewno również objawienie. Co mamy na myśli mówiąc objawienie? To znaczy ten moment przekazywania nam prawd Bożych przez Słowo, aż do momentu śmierci ostatniego z apostołów. Ten okres nazywamy w teologii tak sensu stricte objawieniem. Duch Święty sam w sobie, nie wiem jak wy to widzicie, ale czy też tego doświadczacie w ten sposób, ale ja osobiście czuję to i tak to się bardzo zgadza z teologią, jest rzeczywistością bardzo dynamiczną. Kimś takim, że można mówić o nim godzinami, natomiast powiedzieć bardzo precyzyjnie na jego temat jest bardzo trudno. Zgadza się to z hebrajskim słowem, które jest najczęściej używane na określenie Ducha Świętego. Tym terminem jest, zapewne Państwo wiecie, ruach. Ruach, czyli tchnienie życia, oddech czy wiatr. Możemy wykorzystywać wiatr, nawet jadąc tutaj widziałem wiatraki, których na Dolnym Śląsku nie ma, a tutaj mocniej wieje, więc wiatraki są. Możemy wykorzystywać tą energię, natomiast nie potrafimy jej ujarzmić. No, trudno wziąć, nie wiem, słoik i nabrać powietrza do niego, prawda, i zakręcić. Czyli możemy, widzimy jego działanie, natomiast trudno jest nam określić jego istotę, trudno jest go dotknąć, złapać, no i tym bardziej, tak jak powiedziałem, ujarzmić. Tchnienie życia z kolei kojarzy nam się z tym, co dotyczy każdego człowieka. W takim pierwotnym hebrajskim myśleniu, tylko hebrajskim, wydanie ostatniego tchnienia kończyło życie. Kiedy człowiek już nie oddycha, nie żyje. Czyli to, co go ożywia gdzieś, tak, to jest właśnie ten duch, ruach. Duch ożywia jednak nie tylko człowieka, jako to tchnienie życia w nim, ale ożywia wszystko. I to jest określenie nie za szerokie moim zdaniem, dlatego że duch przenika również głębokości samego Boga. I można by było powiedzieć, że jest również tą siłą ożywczą we wnętrzu Trójcy Świętej. Co tą siłą ożywczą, tym tchnieniem życia w Trójcy jest? No, święty Augustyn mówi, że Duch Święty jest jakby ucieleśnioną miłością między Ojcem a Synem. I jeżeli tak, to właśnie tym tchnieniem życia, tą siłą ożywiającą wnętrze Trójcy Świętej jest miłość. Można by było powiedzieć, że drugim imieniem Ducha Świętego jest miłość. Ja kiedyś, ponieważ do przeróżnych grup wiekowych zdarza mi się przemawiać, między innymi też od czasu do czasu do dzieci, No i w Tarnobrzegu, jak miałem mszę dla dzieci, tam pracowałem, to wymyślałem przeróżne rzeczy, no żeby jakoś zobrazować, zilustrować dzieciom różne sprawy. No i jak tutaj im zilustrować właśnie tego Ducha Świętego, że to jest ta miłość ucieleśniona. No i ja mówię, że wyobraźcie sobie, że Bóg Ojciec tak mocno kocha swojego Syna, że ta miłość jest taka gęsta jak budyń czy jak kisiel. Tak się robi gęsta, że nawet jeszcze gęstsza i nagle z tego budyniu, prawda, właśnie jest trzecia osoba. Ktoś tak konkretny, że ta miłość jest tak gęsta, tak skondensowana, że aż powstaje trzecia osoba. I rzeczywiście miłość, Duch Święty, to tchnienie życia jest bardzo konkretne. Jednak na początku trzeba zauważyć pewien paradoks. Bo chociaż rzeczywistość Ducha Świętego jest, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo dynamiczna i wszędzie ten Duch Święty jest, to jakoś tak w Kościele o nim niewiele się mówi. Albo czasami się o nim zapomina. Nawet jeżeli byśmy mieli właśnie powiedzieć, no teraz wymienić jakieś imię Ducha Świętego. No bo czy imieniem Ducha Świętego jest Duch Święty? Czy imieniem Jego jest Ruach? No to nie jest Jego imię. Znamy Boga Ojca, który się przedstawia nawet Mojżeszowi w krzewie gorejącym, mówi: jestem, który jestem. Jahwe, czy Jehowa, jak to przetłumaczymy. Znamy imię Syna Bożego, który wcielił się w człowieka i nazywał się Jezus, miał na imię Jezus. Natomiast jakie jest imię Ducha Świętego? Taki konkretny, taki wszędzie obecny, taki dynamiczny, wszystko żyje dzięki Niemu, a nie wiemy nawet, jak ma na imię. Ja chciałbym, i do tego będę potrzebował właśnie tego markera. Kiedyś do mnie osobiście przemówił taki przykład. Nie wiem, czy on będzie rzeczywiście, na szczęście na nagraniu nie będzie tego widać, więc nie będę posądzony o herezję. Mam nadzieję, że to będzie jakoś zgodne z nauczaniem Kościoła. Ktoś kiedyś mi pokazał taki przykład. To jest ściana, patrzymy od góry, tak? Patrzymy od góry. Tutaj robimy jakieś źródło światła. O, świeci tu światełko. Tutaj jestem ja. Tak. I teraz stawiamy tutaj kogoś, kto jest Bogiem Ojcem. Bóg Ojciec świeci światło i tutaj co powstaje? Cień. Stary Testament, pierwszy moment objawienia się Boga, to widzę cień Boga. Nie widzę Boga, bo Bóg stoi za rogiem. Blisko mnie, ale za rogiem. Niestety nie widzę go stąd. Ale dzięki temu światłu, który tutaj świeci, widzę jego cień. Drugi etap historii zbawienia, to Bóg idzie do przodu i staje tu. To jest Jezus Chrystus. Widzę Boga twarzą w twarz. Wyszedł. To ten sam, który stał tutaj. Wyszedł, aby mi pokazać swoje oblicze. Trzeci etap, w którym my osobiście uczestniczymy, to ten Duch Święty wszedł we mnie. Ten Bóg, który stał za ścianą, którego nie widziałem, którego tylko cień widziałem. Ten Bóg, który później mi się objawił w Ewangelii, którego widzę, który nosi imię Jezus. Ten sam Bóg wszedł do mego wnętrza, zamieszkał we mnie, uczynił ze mnie świątynię swoją. I to jest ten sam Bóg, którego nazywam Duchem Świętym. I to On we mnie... Przepraszam, mój proboszcz dzwoni do mnie. Nowe rekolekcje od niedzieli, więc może będzie się do mnie wybiją. Więc to tchnienie życia, o którym przed chwilą mówiłem, to tchnienie życia przede wszystkim działa we mnie, tak? Od środka mnie. To można powiedzieć spersonalizowane do mojej osoby działanie Boże. Cała historia zbawienia zmierza ku mojemu wnętrzu, tak? We mnie Bóg objawił swoją miłość, swoją pełnię swojego działania. Bardzo mi się podoba fragment z Ewangelii świętego Jana. Kiedyś miałem nawet na egzegezie chyba z ojcem Oktabą napisać jakiś coś tam o tym fragmencie. Mianowicie fragment, w którym Jezus mówi: poślę wam Ducha Świętego i On wszystko przypomni wam, wszystko co wam powiedziałem. Nie jestem znawcą języków biblijnych, oryginalnych, ale wtedy dotarłem do tego, że normalnym słowem greckim, które oznacza pamięć, przypominanie, nawet w liturgii tego słowa używamy, to jest anamneza, przypomnienie. Nawet w prefacjach, Pan z wami, z duchem twoim, w górę serca, wspominamy historię zbawienia, opowiadamy o niej i ten fragment prefacji nazywamy anamnezą. Od greckiego słowa anamnesis. Natomiast w tym fragmencie Ewangelii Świętego Jana nie ma tego słowa. Tam się nie pojawia termin przypomnę nam wszystko właśnie pod anamnesis, tylko pojawia się bardzo podobne, ale inne słowo. Hipomnesis. I to mnesis oczywiście to jest ta pamięć, a hipo oznacza w głąb. W głąb. Dlaczego to było dla mnie odkrywcze? Dlatego, że dokładnie o to chodzi w Duchu Świętym. Duch Święty, mówiąc brzydko, nie odgrzewa starych kotletów. Nie bierze czegoś, co już było kiedyś powiedziane, no i teraz przypomina. Zapomniałeś? No to ja ci przypomnę. Duch Święty właśnie wchodząc we wnętrze człowieka odkrywa tą prawdę, którą my już znamy, ale od wewnątrz. Można by było inaczej powiedzieć niż przypomina. Pogłębia. Tak używamy takiego słowa. Pogłębia to, co już wiemy. Czyli moja wiedza, moje przekonania zamieniają się w doświadczenie. Odkrywam, i to jest może chyba to, tak sobie przynajmniej na swój użytek tłumaczę, będąc w zakonie, to jest właśnie to veritas dominikańskie. Że tu nie chodzi o poznawanie kolejnych jakichś prawd teologicznych, tylko uwewnętrznienie tych prawd. Odkrycie, że one znajdują odzwierciedlenie we mnie. No, najprostsza definicja, znaczy najprostsza definicja prawdy. Adequatio rei ad intellectu. Tak? Czyli no, to, co wiem, zgadza się z rzeczywistością, ale nie tylko z tą rzeczywistością, którą obserwuję. O, że tutaj mówię krzesło i to jest rzeczywiście krzesło. No tutaj trudno o krześle mówić, że ja tą prawdę uwewnętrznię, tak? Ale że ta prawda Boża ma odzwierciedlenie we mnie, rzeczywiście nią żyje. To jest to veritas, o które moim zdaniem chodzi, a nie tylko odkrycie, czy coś się zgadza, czy to, co mówię, to się zgadza ze rzeczywistością. Bo wiele rzeczy się zgadza ze rzeczywistością, natomiast wcale w naszym życiu się nie zgadza. Czyli to hipomnesis oznacza pogłębienie. Właśnie kiedy Jezus mówi: poślę wam Ducha Świętego, który wam przypomni. Nie używa słowa anamnezis, tylko hipomnezis. Duch Święty i Ojciec są, i Syn Boży, są Duchem. Dlatego też to określenie Duch Święty jest nieprecyzyjne. No bo Duchem są wszyscy trzej. Święty również dotyczy wszystkich trzech. Czyli moglibyśmy i o Ojcu powiedzieć Duch Święty, i o Chrystusie, aczkolwiek po Jego wniebowstąpieniu ten fakt troszeczkę inaczej wygląda, bo tam jest już też nasze człowieczeństwo w Trójcy Świętej, ale nadal Chrystus zostaje Duchem. Również Duchem Świętym. W Ewangelii Świętego Jana 14:16 czy 16:17, jeśli ktoś sobie takie sigla zapisuje, znajdujemy inne określenie Ducha Świętego. Greckie paraklet, łacińskie advocatus. Obrońca inaczej. A w Biblii Tysiąclecia, może nie do końca słusznie, ale przetłumaczone jako rzecznik. Rzecznik. No rzeczywiście obrońca, bo advocatus i paraklet to był ten, który stawał w obronie właśnie w rozprawach sądowych, a nie był rzecznikiem prasowym jakiejś instytucji. Ale trzeba chyba powiedzieć, że Duch Święty nie jest osobą nieznaną. To nie jest ktoś, chociaż nie znamy Jego imienia, chociaż no, zapomnieliśmy o Nim. To nie jest tak, że to jest jakaś osoba, o której nic nie wiemy w Biblii, o której się nie mówi, na której temat nie znajdziemy żadnych informacji w Piśmie Świętym czy w samych wypowiedziach Chrystusa. Wręcz przeciwnie, jest tego mnóstwo. Za chwilę się temu przyjrzymy. Może po prostu myślmy, nie wiadomo dlaczego, to bardziej jutro chciałbym się na tym skupić, dlaczego myśmy Go pominęli, dlaczego o Nim zapominamy osobiście tak często i też w świadomości kościelnej, a już na pewno w tej światowej. Ja już nie wiem, jak do końca było ojcze Pawle, ale ojciec mi się pytał, jaki tam temat mógłbym wymyślić i bodajże zaproponowałem, ale mogę się mylić, taki trochę bardzo podobny do tego, ale troszeczkę inny tytuł, mianowicie Duch Święty w Kościele / persona non grata. I nie pamiętam już, czy właśnie ojciec Paweł to złagodził z wiadomych względów, żeby to zbytnio prowokacyjnie nie brzmiało, ale coś w tym jest, że nie chcę powiedzieć, że my się wypieramy Ducha Świętego, ale myślę, że kiedy będziemy o tym mówili, są powody, poważne powody, realne powody, dla których czasami obawiamy się. Może nie jest to do końca uświadomione, ale obawiamy się wpuścić do naszego życia Ducha Świętego. Hans Urs von Balthasar powiedział, że Duch Święty jest egzegetą Jezusa Chrystusa. To znaczy, że On cały czas, Jego posłannictwo polega na tłumaczeniu, wyjaśnianiu wszystkiego, co powiedział Jezus, ale właśnie w ten sposób. Nie przez przypominanie, powtarzanie, tylko On działa z tym Słowem Chrystusa, wypowiedzianym przez Chrystusa, czy z samym Chrystusem jako Słowem, od wewnątrz każdego z nas. Można powiedzieć, że Duch Święty, to też pan Baltazar mówi, jest rekompensatą za Syna Bożego. Dziwnie to brzmi. Ale dlaczego tak mówi? Otóż mówi, że Jezus na tym świecie nie zrobił żadnej kariery. Odrzucono Go. Tak naprawdę dostęp miał do wąskiej grupy publiczności. Nie dotarł do zbyt wielu. Nawet do zbyt wielu Żydów nie dotarł. Dosyć krótko nauczał. No i skończył, jak skończył. Został odrzucony, wręcz wyśmiany, no i zabity. Natomiast Duch Święty jest tym, który, brzydko znów to zabrzmi, robi karierę jako rekompensata za Jezusa Chrystusa. Bóg posyła Ducha Świętego, żeby pokazać, jaką moc ma to, co mówił Jezus Chrystus. Kim naprawdę jest Jezus Chrystus? No oczywiście trzeba sobie tutaj zdać sprawę z tego, że no, to takie nasze płytkie patrzenie na Chrystusa, bo przecież Chrystus zmartwychwstał, nie? No to jak tak? Przegrał, nie zrobił kariery, podniósł porażkę. Ale popatrzcie, my w to wierzymy, że Chrystus odniósł zwycięstwo dzięki Duchowi Świętemu. To dzięki Jego mocy w nas my odkrywamy zwycięstwo Chrystusa, które nie jest dostrzegalne, no bo tak jak pewnie już niejednokrotnie w kazaniach słyszeliście na Wielkanoc, nikt tego zmartwychwstania nie widział. Nikt nie był świadkiem. Poza strażnikami też nie, bo oni się obudzili już po fakcie, nie? Poza Duchem Świętym. On widział i można powiedzieć, że to On świadczy w nas o tym zmartwychwstaniu Chrystusa. Cechą działania Ducha Świętego, czy takim słowem, kluczem do działania Ducha Świętego jest lubiane dzisiaj w reklamach nowość. Słyszymy co jakiś czas, a to nowy szampon do włosów, a to nowa pasta do zębów, co chwilę nowa, a ja kupuję i ciągle taka sama. I smakuje tak samo, i zęby tak samo wyglądają, i włosy, chyba że się obetnie. Ale co za nowość? Cóż nowego właśnie mówi Duch Święty? On nic nowego nie mówi. On nie mówi rzeczy, których nie mówił Jezus. Ba, Jezus nie mówi rzeczy takich, których nie było wcześniej. Cóż to za nowość? No, nowość Ducha Świętego znów polega na zupełnie innym sposobie przekazywania informacji. Ta nowość nie polega na nowej treści, tylko nowej jakości. Bóg jest nieustannie taki sam i ten sam. I prawda, którą do nas mówi, jest ta sama i taka sama. Od wieków po wieki. Jeśli Bóg obiecał nam zbawienie, to kiedy obiecał? Stwarzając świat, tak naprawdę, nie? Kiedy popełnił człowiek grzech pierworodny, już wtedy mówimy w Księdze Rodzaju, że tam ta protoewangelia, tak? Czyli moment, w którym Bóg już zapowiada przyjście Mesjasza. Nic się nie zmieniło. Jaka nowość? Nowość polega właśnie na sposobie przekazywania tego. Będziemy czytali za chwilę fragmenty proroków, którzy właśnie mówią: zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Prawo moje wypiszę w waszych sercach, a nie na kamiennych tablicach. Czyli zmienia się jakby perspektywa patrzenia dzięki Duchowi Świętemu. I tu można powiedzieć bardzo, no to może zabrzmi tak właśnie rewolucyjnie, ale chyba tak jest, że dopóki nie przyjmujemy do naszych serc Ducha Świętego, dopóki nie doświadczamy Jego działania w nas, to cały czas jesteśmy jeszcze w tym pierwszym przymierzu. Bo myśmy cały czas jeszcze nie poznali Chrystusa. To możemy nosić nazwę chrześcijan, ale tak naprawdę cały czas nimi nie jesteśmy. Bo prawo pozostaje czymś zewnętrznym. Zwróćcie uwagę, jak często w Kościele w różnych momentach mówi się o wartościach chrześcijańskich. Co z gruntu jest dobrą rzeczą, no, żyć wartościami. Być wartościowym człowiekiem. Ale ja mam cały czas wrażenie, jakby te wartości były czymś właśnie zewnętrznym. Że mamy żyć według czegoś, co jest na zewnątrz. W związku z tym może należałoby wydać dekret na przykład jakiś. Dekret, który by bardziej szczegółowo konkretyzował, w jaki sposób tymi wartościami mamy żyć. Kiedyś znałem takiego biskupa, nomina św. Odioza, który miał taką ksywę w diecezji, dekret. Ponieważ wydawał dekrety na różne tematy. Na przykład, że ksiądz księdzu ma pomagać w spowiedzi. Znaczy nie mówił tego poszczególnie indywidualnie, ale że księża mają w Wielkim Poście pomagać sobie w spowiedzi. No skądinąd to dobre zalecenie, nie? Tylko jeżeli na coś takiego trzeba wydawać dekret, to gdzie w moim sercu są te wartości? Ich w sercu nie ma. Duch Święty nie zadziałał od mojego wnętrza, żeby mnie samego przekonać do tego, że trzeba to robić. Że ja nie potrzebuję dekretu, żeby to robić. Nowość nie dokonuje się na drodze rewolucji. Duch Święty nie burzy i nie buduje na nowo. Ta nowość polega właśnie na przekonywaniu nas od wewnątrz. Na czynieniu osobistym tego, co do tej pory było zewnętrznym prawem. Jakąś przekonaniem, jakąś teorią, ideologią, systemem wartości. I ciekawe jest też to działanie Ducha Świętego. Tak jak ten wiatr. Możemy tym razem do delikatnego wiatru, a nie takiego arkanu Ksawery jak dzisiaj porównać. Wiatr, który działa, ale działa bardzo dyskretnie. I to dyskretne działanie jest niezwykłe, bo to działanie Ducha Świętego pozwala nam, nawet można by było powiedzieć, że uzależnione jest od mojego wyboru, od mojej decyzji. Duch Święty, przedwieczny, tchnienie życia świata, zatrzymuje się przede mną. Ten, który przenika przez wszystko, zatrzymuje się przed człowiekiem. Przed wolną wolą człowieka. Ale to nie jest tak, że stoi. On tak działa, że my dokonujemy wyborów, dobrych wyborów. Ale to my dokonujemy wyboru. To są nasze decyzje. oddzielenie chrześcijaninem działania mojej woli od działania woli Ducha Świętego jest prawie niemożliwe. Niemożliwe po prostu. Dziwnie brzmią takie sformułowania, to chyba kardynał prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński mówił i mnie to swego czasu bardzo dziwiło, a wręcz nawet bulwersowało. A propos Maryi, co prawda to mówił, że jest niewolnikiem Maryi. Ja tak sobie myślałem, no kurczę, to ja tutaj porzucam teraz różne niewole, wyzwalam się z grzechów swoich, żeby być, nie być niewolnikiem, tylko wolnym. No i teraz mam się poddać pod inną niewolę? Po to się wyzwolam z tej niewoli, żeby się poddać pod inną? No to gdzie jest ta wolność? Ale może właśnie o to chodziło, o to chodzi w działaniu Ducha Świętego i o to chodziło może kardynałowi Wyszyńskiemu, żeby pokazać, że właśnie już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To znaczy to, co On działa we mnie, jest mną. Jego wola i moja stały się jednym. No i teraz w takim razie trzeba by było może zapytać, bo gdyby to było tak, że niektórzy tak twierdzą, że Duch Święty działa za nas. A na przykład ja bardzo często spotykam się z tym pytaniem, nie wiem, czy ojciec Paweł też, jak to z tym powołaniem ojca było, nie? Jak ojciec rozeznał wolę Bożą. No i ja mam z tym zawsze problem, bo nie mam takich jakichś historii, tak jak może niektórzy mają. A to bo ktoś tam kogoś dziewczyna rzuciła, ktoś inny, nie wiem, co tam, przeżył jakieś rozgoryczenie, nie wiem, ktoś inny jeszcze się wyszalał albo coś tam, no, tak? Albo przemówił do niego jakiś głos i mu powiedział, miał takie głębokie przekonania. No faktem jest, że od dzieciństwa się w księdza bawiłem i wszystkie babci prześcieradła darłem w domu na ornaty i malowałem długopisami i tam lody jak zjadłem w kawiarni, to mama mi zabie, tak płakałem, żeby mama mi ten pucharek zabrała, że pani poszła do tej pani, która dawała te lody i ta pani mi dała do domu i nawet zawsze się bawiłem z tego księdza z tym pucharkiem. No, no było coś takiego, ale żebym ja miał takie przekonanie w swoim życiu, że ja mam być księdzem właśnie. To nie miałem takiego przekonania. I powiem szczerze, że naprawdę to może zabrzmi tak no, dziwnie, ale widzę siebie w innych rolach. No tak. Widzę, że mógłbym robić inne rzeczy. I teraz w takim razie, co, gdzie to powołanie? Na swój użytek ułożyłem taką koncepcję, no to jest moja, bo dotyczy mojego życia, że ja patrzę na siebie. Na to, co Bóg mi dał. Na to, że właśnie mam takie i takie zalety, takie i takie talenty i takie i takie wady, takie i takie słabości. I to jak ulał, wszystko pasuje do Dominika. To znaczy, nikt w innym zakonie by ze mną nie wytrzymał. Można by to powiedzieć. Ktoś to mówił, ojciec Wojciech Prus chyba. Że dlatego jest w zakonie, bo nigdzie indziej z nim by nie wytrzymał. No coś w tym jest. I to odkrycie tej... No, to ja podjąłem decyzję o wstąpieniu do zakonu. To ja podjąłem decyzję o złożeniu ślubów pierwszych, drugich, trzecich, o złożeniu ślubów wieczystych, o przyjęciu święceń diakonatu. Tym bardziej dla mnie to jest przekonywujące, jak sobie pomyślę właśnie o tym, co mówiłem na samym początku. Że to nie było wcale takie oczywiste. Że ja to powinienem po prostu zrobić. O, tak powinno być. Mam takie jedno, bo jak już mieliśmy się dzielić doświadczeniami, to myślę, że świadectwa są ważne. Miałem taką sytuację w pewnym momencie, że już byłem przekonany, że wywalą mnie. Koniec. To na pewno się stanie, koniec, kropka. I pamiętam, że wyjeżdżałem, bo to była historia z poszukiwaniem indeksu, który zaginął, a przy przeprowadzce został po prostu w Gdańsku w szufladzie. I jeździłem po Polsce w różnych miejscach, które szukać tego indeksu. No i to było trwało 2 albo 3 dni. Naprawdę, no, koniec. I pamiętam, jak wyjeżdżałem z tego, a byłem, znaczy, powiem szczerze również, że byłem bardzo rozgniewany na swoich przełożonych. I w tej sytuacji, wyobraźcie sobie, nie wiem skąd to się będzie działo, ale ja pamiętam jak dziś, że w Krakowie na drewnianych schodach Oczywiście rozejrzałem się, czy nikogo nie ma w pobliżu, bo mówię, jak mnie ktoś zobaczy, to powiedzą, że się świrowałem. Uklęknąłem na lotnisku, pocałowałem posadzkę, powiedziałem, chcę tutaj wrócić. Dlaczego ja to wtedy zrobiłem? Wśród takich danych, jakie miałem. To znaczy, że gdzieś duch, tak to widzę, działa w nas. I popycha nas w sposób delikatny, nie przymusem, pokazując, co nas czeka, odsłaniając na nim pełną perspektywę, całą gamę kolorów. Popatrz sobie, no i zdecyduj. Ale daje jakąś siłę, żeby podjąć tą decyzję, którą człowiek gdzieś w głębi serca chce podjąć. Tylko trzeba umieć odnaleźć sobie odwagę i pójść za tym głosem. On jest wiatrem, który popycha. Aby odkryć, zobaczyć, dostrzec i uznać działanie mocy ducha w nas, dookoła nas, potrzebujemy czegoś, co też charakteryzuje działanie Ducha Świętego. Takie słowo, inny klucz, mianowicie. Inicjacja. Duch Święty inicjuje, wprowadza, ale nie robi czegoś za mnie. I to zobaczymy później przy Maryi. Ewangeliści robią wszystko, żeby przypadkiem Duch Święty nie wyszedł na Ojca Jezusa Chrystusa. Bo gdybyśmy tak się zastanowili, to przecież, przepraszam za te określenia, często biologicznie, ale można by powiedzieć, to Duch Święty zapłodnił Maryję. Czyli On powinien być uznany za Ojca Jezusa Chrystusa. Ale ewangeliści robią wszystko, żeby pokazać, że ten proces macierzyństwa w Maryi został zainicjowany przez Ducha Świętego. Maryja musiała powiedzieć, tak, niech mi się stanie według Twojego słowa. Oto ja, służebnica Pańska. Duch Święty jakby tylko otworzył w niej możliwość macierzyństwa. Otworzył ją na macierzyństwo, na bycie matką. Proszę mnie kontrolować. Jeszcze 3 minuty chyba. I pierwszą rzeczą, która, tak już wchodząc głębiej, poważniej w Pismo Święte, zaczynając ze Starego Testamentu, to Duch Święty najpierw objawia się przy darze proroctwa, przy prorokach. To już jest najstarszy okres, okres sędziów. Wtedy pojawia się coś takiego, taki termin w Piśmie Świętym. Nabi. Czyli, no właśnie. Nabi, czyli od takiego słowa, które oznacza ogłaszać, wołać, ale w formie czynnej znaczy ten, który ogłasza, ten, który woła, a w formie biernej ten, który został wezwany. Ten, który został powołany. Czyli z jednej strony ten nabi to wezwany i powołany do tego, by wzywać i powoływać i wołać. Pierwszy taki fragment, najstarszy, to jest Księga Liczb. 11 rozdział, 24, 25 werset. I wyszedł Mojżesz, aby oznajmić ludowi słowa Jahwe. Następnie zwołał 70 starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Jahwe wstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak nigdy więcej. I chodziły sobie po Izraelu takie grupy nabi, duże grupy, kilkudziesięcioosobowe, które wpadały albo wprowadzały się w trans. I w tym transie krzyczeli, wołali, wielbili, wykrzykiwali słowa, które niektórzy odczytywali jako słowa dla siebie. To nabi bardzo lubię, dlatego że ono ma trochę taki wydźwięk jak charyzmatycy, ale tacy z przymknięciem oka, tacy nawiedzeni. Oni są nieźle nawiedzeni, niektórzy mówią. Ktoś jak poszedł do odnowy, a nie jest z odnową związany, to jak tam wejdzie, to tak, nawiedzeni. I ci nabi właśnie dokładnie miało taki trochę ironiczny wydźwięk. Bo z jednej strony byli szanowani, no bo coś działo się z nimi takiego, że wymykało się to spod kontroli innych. No ale było dziwne. A wręcz czasami no śmieszne. I właśnie przy okazji tych nabi pojawia się Duch Święty. Koniec części pierwszej.
Dwie, trzy minuty przerwy.
Może pięć.